Pana naszego Jezusa Chrystusa. Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami teraz i na wieki. Słuchajmy się w słowa, które zostały przeznaczone na dzisiejszą niedzielę do rozważania. Są one zapisane w Ewangelii według świętego Jana w 20 rozdziale, w wersetach od 19 do 26. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A Ciebie, Święty Boże, prosimy, abyś rozjaśniał te słowa w naszych sercach, abyś stanął tutaj pośrodku nas i kierował swoje słowa do naszych serc. Amen. Spotkamy się tutaj dzisiaj w naszym kościele, można powiedzieć, że po raz pierwszy od świąt. Nie liczę tutaj Wielki Poniedziałek, liczę jako święta Wielkiej Nocy. To jest jedna całość. Przez kilka ostatnich dni myślę, że każdy z nas na swój sposób przeżywał radość, jaką niosły święta zmartwychwstania. I w jakiś sposób też myślę, że mogliśmy odczuwać tę radość w naszych sercach. A jaki jest nasz nastrój dzisiaj? Tydzień później, tydzień po świętach. Wiecie, jak się wam przyglądam, to powiem, że z moich obserwacji wynika, że jest całkiem nieźle. No bo w sumie jakby mogło być inaczej? Przychodzimy tutaj, rozpoczynamy nabożeństwo taką radosną muzyką, z tymi słowami mówiącymi, że o tym, jakiego cudownego i wspaniałego Boga mamy. Wszystkie teksty, które czytaliśmy, również mówią nam o zmartwychwstaniu, o pokonaniu śmierci, o wyrwaniu człowieka przez Boga do życia. No i jak tutaj nie mieć dobrego nastroju, skoro z definicji nabożeństwo jest takim radosnym miejscem, a jeszcze tak jak powiedziałem, mamy muzykę. Kiedy się wam przyglądałem, to też widziałem, że na wejściu niektórzy witali się z sobą z uśmiechem na twarzy. Słyszałem gwar rozmów tam z zakrystii i nawet gdzieniegdzie pojawiał się śmiech. No i teraz, jak widzę, niektórzy z was też się uśmiechają. Ale dlaczego mówię o nastroju, jaki tutaj panuje? Jaki teraz tutaj mamy, o atmosferze. Drodzy, chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, jak bardzo różny mamy dzisiaj nastrój od tego, który był opisany w naszej dzisiejszej historii. Od tego, który towarzyszył uczniom, kiedy się zebrali pierwszego dnia po sabacie. Oni również się spotkali, można powiedzieć pierwszy raz. Ewangelista Jan podaje, że zeszli się wieczorem pierwszego dnia po sabacie, czyli w naszą niedzielę. Całkiem podobnie, prawda? Tylko że pora nie ta sama, nieco inna. Jednak cel atmosfera i nastrój, w jakim się spotkali, był diametralnie był zupełnie różny od tego, jaki nam tutaj przyświeca, jaki nam towarzyszy. Bo oto widzimy, czytając, widzimy uczniów. Widzimy uczniów, którzy znajdują się w zamkniętym pomieszczeniu. Czytamy, że wszystkie drzwi były zamknięte z bojaźni przed Żydami. Można powiedzieć, że atmosfera, jaka im towarzyszyła, była iście wielkopiątkowa. Oni jeszcze nie zdołali uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał. Oni zatrzymali się na tym wydarzeniu, że Jezusa pojmano, osądzono i ukrzyżowano w Wielki Piątek. Dlatego w ich serca przepełniała wielka pustka, rozdzierający ból, smutek, a także zwątpienie. Co dalej? Przecież ich nauczyciel i mistrz, Jezus, został ukrzyżowany. Wszelkie nadzieje, jakie z nim wiązali, przepadły. Pękły jak bańka mydlana. Teraz już nic im nie zostało. Wydaje się, że sprawa, dla której porzucili swoje domy, swoje rodziny, upadła razem z ostatnim tchnieniem Jezusa na krzyżu. Co więcej, bali się. Ukrywali się przed Żydami, jak czytamy. Przed tłumem Żydów. Być może przed tym samym, który wydał wyrok skazujący na Jezusa. Bali się, że ktoś rozpozna ich, że oni są uczniami. Że oni byli uczniami tego, którego ukrzyżowali. Bali się, że może spotkać ich podobny los, jaki spotkał ich mistrza. Co więcej, ponadto, pewnie w swoich głowach pewnie mają mętlik. A to dlatego, że od samego rana, w ten pierwszy dzień po sabacie, doszły ich słuchy, że ciało Jezusa zniknęło z grobu, że grób jest pusty. Niektórzy nawet polecieli z Piotrem na czele, sprawdzili i zobaczyli odwalony kamień i pusty grób. No i co w takiej sytuacji myśleć? Pewnie im się nasuwało, ktoś się nie bał i ukradł ciało Jezusa. Co my teraz robimy? Jeszcze do tego, ten mętlik w głowie był powodowany tym, że z jednej strony wiedzieli, że grób jest pusty i naturalnym było podejrzenie, że ktoś ukradł to ciało, ale z drugiej strony przyszły niewiasty. Maria Magdalena i inne jeszcze i przyszły mówiąc: hej, uczniowie, Pan zmartwychwstał, Pan prawdziwie zmartwychwstał. Ale wiecie, uczniowie wątpili w tą wieść, nie uwierzyli od razu. No bo zmartwychwstanie? Ale jak? Przecież to niemożliwe. Coś się wam musiało, drogie panie, pomylić. Nie wierzymy. Nie potrafimy w to uwierzyć, bo nasz rozum mówi co innego. Co prawda, z całego serca na pewno bardzo pragnęliby uwierzyć tej wieści, którą przyniosły kobiety. Ale rzeczywistość jest inna, brutalna. Siedzą tutaj sami, boją się Żydów. I wszystko, co mieli, posypało się. Ale wiecie, całą sytuację zupełnie zmienia pojawienie się Chrystusa pomiędzy nimi. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo zdumieni byli, kiedy oto stanął jakby na środku pomiędzy nimi wszystkimi, jakby teraz tu stanął Jezus, to też byśmy byli w szoku, prawda? Oni też byli w szoku, na pewno. I Jezus, stanąwszy, skierował do nich słowa: pokój wam. Wiecie, to pozdrowienie, te słowa są nie tylko tradycyjnym pozdrowieniem, jakim pozdrawiał nauczyciel swoich uczniów w Jerozolimie, ale to, że Jezus je wypowiedział, oznaczało, że one są o wiele ważniejsze niż to ich podstawowe znaczenie. Jezus zdaje się mówić: spokojnie, jestem z wami. Już nie musicie się bać ani lękać. Ja zwyciężyłem śmierć. Przyszedłem jako zwycięzca dać wam pokój, ale taki specjalny pokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój ponad wszelkie okoliczności. A chwilę później Jezus kieruje do nich znany nam wszystkim bardzo dobrze nakaz misyjny. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam, powiedział Jezus. I wiecie, dopiero w tym momencie, kiedy uczniowie spotkali Jezusa, zobaczyli go i usłyszeli Jego słowa, dopiero teraz ich zwątpienie zostało rozproszone, pokonane i dopiero teraz uwierzyli. Dopiero jak zobaczyli Jezusa, wtedy uwierzyli. Drodzy, kiedy tak myślę nad tą sceną, którą opisuje nam Jan, przychodzi mi do głowy pewne porównanie. Wiecie, często wielu ludzi, wielu z nas znajduje się w takim zamkniętym pokoju, tak jak uczniowie. W pomieszczeniu pełnym strachu, załamania, bezsilności, bólu, zranienia, wątpliwości. Męczymy się, nie potrafiąc wtedy dostrzec żadnych pozytywów w naszej sytuacji. Tak bardzo chcielibyśmy, żeby rzeczy wyglądały zupełnie inaczej. No ale cóż, rzeczywistość jest inna, brutalna i przygnębiająca. Ale jednak i do nas, tak samo jak do uczniów, dzisiaj może przyjść Jezus. Może przyjść Chrystus ze swoim leczniczym działaniem. On może dać nam siłę i pokój do przezwyciężania okoliczności. Tylko Jezus może dać nam na nowo nadzieję. Może sprawić, że będzie tak, jak czytaliśmy, tak jak Robert to czytał w Księdze Izajasza, że ufając Panu, zbijemy się na skrzydła jak orły, że będziemy biec, a nie będziemy mdleć, że będziemy mieli siłę do tego, żeby przezwyciężać wszystko, co nas spotyka. Będziemy mogli wzbić się ponad problemy i okoliczności. Pokój wam, mówi Jezus do was, do ciebie i do mnie. Nie musisz się już bać, bo ja, Chrystus, jestem z tobą. Zaufaj mi. Ale to nie koniec naszej dzisiejszej historii. Pech chciał, że akurat nie wszyscy byli obecni podczas spotkania z Jezusem. W spotkaniu z nim brakowało jednego ucznia, Tomasza. Tomasz, zwany bliźniakiem, jeden z 12 apostołów, a nam bardziej znany jako... Jaki? Niewierny Tomasz. Dokładnie. Nie wiemy, dlaczego nie było go wtedy razem ze wszystkimi uczniami. Możemy tylko się domyślać, że jego ból był tak wielki, że chciał pozostać sam na osobności i sam opłakiwać utratę swojego mistrza. Ale pomyślcie, jak wielkie musiało być jego zdziwienie, kiedy smutny, załamany, przyszedł do grona apostołów i zastał ich nie smucących się, nie załamanych, nie bojących się, ale zastał ich radujących się. Oni na pewno wołali do Tomasza: Tomaszu, raduj się, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Ciesz się, On tutaj był z nami. Uwierz w to, no słuchaj, jest rewelacyjnie. Chrystus prawdziwie wstał z martwych. Ale wiecie, nie wiem, wydaje mi się, że to naturalną reakcją, że dla Tomasza te słowa były chyba zbyt piękne, żeby mogły być prawdziwe. Mimo składanego świadectwa, mimo to, że jego przyjaciele, ci, z którymi spędził ostatnie 3 lata swojego życia, podążając za Jezusem, mimo że tak doskonale ich znał i mimo tego, że oni mu mówili, Jezus zmartwychwstał, to nie potrafił w to uwierzyć. No bo jak? Zmartwychwstał? Wątpił. I wypowiedział, i pewnie dlatego wypowiedział właśnie te słowa, że jeśli nie zobaczę tych ran na jego rękach, na jego boku, to nie uwierzę. I z powodu tych słów przyjęło się, że w tradycji, że powszechnie nazywamy go niewiernym Tomaszem. Ale wiecie, kiedy tak czytam tę historię, to myślę sobie, że czasem chyba trochę krzywdzimy Tomasza takim stwierdzeniem. No bo jakby nie patrzeć, przypomnijcie sobie, co czytaliśmy, co było na początku naszego tekstu. Uczniowie też nie wierzyli kobietom, które przyszły. Przecież też doskonale znali te kobiety, wiedzieli, że one są prawdomówne, że wyznają to samo, co, że wierzą w tego samego mistrza, prawda? Ale oni im nie uwierzyli. Też nie uwierzyli temu słownemu świadectwu. Dopiero kiedy Jezus im się pokazał, i zauważcie, tam mam napisane, że Jezus pokazał im, stanął pomiędzy nimi i pokazał im przebite ręce i bok. Czyli dokładnie to, czego domagał się Tomasz. Więc jak możemy go winić i obmawiać o brak wiary? Przecież dokładnie to samo zrobili inni uczniowie. To jego żądanie, żeby zobaczyć naocznie, wydaje mi się, że jest w pełni uzasadnione. Tomasz był sceptykiem, można powiedzieć racjonalistą. Jeśli nie uwierzę, jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę. Tak mogłaby brzmieć jego maksyma. Myślę, że choć bardzo chciał w to wierzyć, naprawdę bardzo chciał uwierzyć w tę radosną wieść, to mimo wszystko wątpił, nie potrafił. Drodzy, dzisiaj jest również bardzo wielu ludzi, pośród nas, na pewno każdy z nas zna takie osoby, które bardzo chciałyby uwierzyć, ale jest to dla nich zbyt trudne. Z jednej strony mogą słyszą świadectwa, czy to bliskich, czy w kościele składane, słyszą tę wieść, Jezus zmartwychwstał, On żyje, On jest prawdziwym Bogiem, który działa, który ci może pomóc. Z jednej strony słyszą takie świadectwo, ale z drugiej ich rozum podpowiada im, to jest niemożliwe. Przecież nauka mówi, nie ma zmartwychwstania. Myślę, że znamy takie osoby. Możemy z nimi rozmawiać godzinami, prowadzić dyskusje, wymieniając się argumentami. Możemy składać im świadectwa, ale oni nie potrafią w to uwierzyć. Oni ciągle wątpią, ciągle widzą jakieś nieścisłości w tym, co my mówimy. Nie potrafią tego pojąć. Tak jak uczniowie, siedzą oni w tym zamkniętym pokoju zwątpienia. I pisząc to kazanie, zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Dlaczego nasze starania, jakby nie patrzeć, nasze wypełnianie tego nakazu misyjnego, który dał nam Jezus, dlaczego to nie przynosi żadnego efektu w wielu sytuacjach? Czy my, jako chrześcijanie, jako wierzący, robimy coś źle, w jakiś zły sposób? Czy źle świadczymy? A może to z tymi osobami, które wątpią, jest coś nie tak, że nie potrafią uwierzyć? Skupmy się na tych dwóch ostatnich pytaniach. Czy my, jako wierzący, robimy coś źle, w sposób nieodpowiedni? Myślę, że jest to trochę, że tak postawione pytanie jest troszeczkę niewłaściwe. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony, owszem, możemy wypełniać nakaz misyjny w zły sposób, nieodpowiedni. Jak? Na przykład wtedy, kiedy dyskutujemy z kimś i wyciągamy przeciwko niemu Biblię i tłuczemy go po głowie. Słuchaj, Bóg, Jezus zmartwychwstał, tak tu jest napisane, jesteś głupi, jeżeli w to nie wierzysz. Jeżeli tak świadczymy, no to to trochę jest nieodpowiedni sposób. Sami przyznacie, że mało efektywny na pewno, że może przynieść odwrotny skutek. I to pytanie jest niewłaściwe też dlatego, ponieważ z drugiej strony nigdy nie jesteśmy w stanie wypełnić go tak dobrze, żeby wzbudzić w drugim człowieku wiarę. Czyli nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić nic takiego, co by spowodowało, że ten człowiek uwierzy. Chciałbym, żebyśmy byli świadomi tego, że choćbyśmy nie wiadomo, jak się starali, ewangelizowali, świadczyli, dyskutowali, to nigdy nie jesteśmy w stanie wzbudzić wiary w drugim człowieku. Ponieważ wiarę wzbudza tylko Pan Bóg, tylko On. No to co w takim razie zapytacie? To co, to mamy przestać świadczyć? Mamy przestać mówić ludziom o Jezusie? Nie, jestem jak najbardziej daleki od tego. Dlaczego? Ponieważ my jako świadkowie możemy, a nawet biorąc pod uwagę nakaz misyjny, powinniśmy stwarzać ludziom odpowiednie warunki do tego, aby mogli znajdować się pod Słowem. Stwarzać warunki, w których człowiek będzie mógł czekać na spotkanie z Bogiem. Z Bogiem, z Bogiem, który wybiera miejsce i czas tego spotkania. Możemy stwarzać warunki do tego, żeby ludzie znajdowali się pod Słowem. Czyli co? No myślę, że nie mniej, nie więcej niż to, co na przykład teraz robimy, co ja robię. Co wszyscy zaangażowani w to nabożeństwo. Czyli możemy organizować spotkania, nabożeństwa. Możemy prowadzić rozmowy. Możemy spotykać się na grupach modlitewnych. Takie działania, zapraszając innych na nie, mogą sprawić, że nasze działania nie pójdą na marne. To znaczy stwarzać warunki do bycia pod Słowem. Kiedy zapraszamy innych na nabożeństwo, ewangelizację, spotkanie grupy piątkowej, spotkanie młodzieżowe, spotkanie biblijne, spotkanie chóru. To jest nasze zadanie. Stwarzać warunki do tego, żeby ludzie przyszli. Ale jest jeszcze drugie pytanie, które zadałem i nad którym chciałbym się skupić. Troszeczkę go przeformułuję. Czy ze mną jest coś nie tak, jeżeli ja nie potrafię mu wierzyć? Być może są tutaj takie osoby, które często się nad tym zastanawiają. Co jest we mnie takiego, że mimo wszystkiego, co słyszę, jakoś to do mnie nie przemawia, jakoś to mnie nie porusza? Czy ze mną jest coś nie tak? Nie. Nie jest źle. Ponieważ tak samo jak nie jesteśmy w stanie wzbudzić wiary w drugim człowieku, my jako chrześcijanie, tak samo nie jesteśmy w stanie wzbudzić jej sami w sobie. Ale to tylko Bóg może wzbudzić tę wiarę. Tylko spotkanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem może zmienić nasze życie, przezwyciężyć nasze wątpliwości i dać nam pokój. Ale jak może do takiego spotkania dojść? Drodzy, my z naszej strony nie możemy zrobić nic więcej, jak tylko szukać Boga. Ale pamiętajmy, że to Bóg decyduje o tym, kiedy, w którym momencie do nas przyjdzie i się z nami spotka. Bo On jest Bogiem suwerennym. Bogiem, który ma swój własny plan dla każdego człowieka. I On zna odpowiedni moment, kiedy przyjść. Ale jak można szukać Boga? Bo to też jest takie stwierdzenie, które się pojawia na chrześcijańskich portalach, czy można powiedzieć, że w takim slangu chrześcijańskim. Szukajcie Boga. Ale jak można Go szukać? Drodzy, nie ma żadnego jednego sposobu, który gwarantuje stuprocentową skuteczność, który byłby taki, że który działałby tak jak maszyna z napojami w szkole, że wrzucamy monetę, szukamy Boga, no i wypada kola, czyli znaleźliśmy Boga. Nie ma jednego sposobu. Ale myślę, że dobrym sposobem jest to, że jeżeli szukamy, jeżeli chcielibyśmy, że jeżeli wątpimy i ciężko jest nam uwierzyć, to dobrym sposobem jest to, żebyśmy mimo wszystko przychodzili na miejsca, gdzie będziemy mogli być pod Słowem, na nabożeństwa, na spotkania. Możemy czytać sami Biblię. To, można powiedzieć, jakby zwiększa naszą szansę do tego, żeby Bóg do nas przyszedł, bo będzie to miejsce komunikacji zapewnione. To tak jak Tomasz, zobaczcie. Nie było go na pierwszym spotkaniu, prawda? Ale czytaliśmy, że 8 dni później przyszedł znowu do miejsca, gdzie zebrali się uczniowie i tam spotkał się z Bogiem. On się nie zniechęcił, że oni nie wiem, co oni gadają. Oni bredzą. Mnie to nie rusza, więc ja już tam więcej nie pójdę. Nie. On po prostu przyszedł dalej. Nie rezygnował ze spotkania się, z bycia razem z innymi wierzącymi. I to właśnie tam, podczas tego spotkania, apostoł mógł zobaczyć zmartwychwstałego Jezusa. I dlatego mógł złożyć to piękne wyznanie, które pamiętam, że swego czasu można było nosić na opasce. Pan mój i Bóg mój. To właśnie w spotkaniu z Jezusem. To spotkanie z Jezusem pozwala z całą pewnością powiedzieć: Pan mój, Chrystus mój Pan i mój Bóg. No dobrze, wszystko fajnie brzmi, nie? Ale jak poznać, że to już? Jak poznać, że właśnie spotkałem się z Chrystusem? Nie, to jest dobre pytanie. Przecież dzisiaj Jezus nie objawia się w taki sam sposób jak Tomaszowi. Nie wiem, ja przynajmniej nie słyszałem, żeby komuś się objawił i pokazywał swoje dłonie i boki. Owszem, mógłbym, bo jest Bogiem Wszechmocnym, ale dzisiaj raczej to się nie zdarza. Więc jak poznać, że to już? To jest trudne pytanie. I mogę powiedzieć tylko tyle. I myślę, że możecie to potwierdzić z własnego doświadczenia. Że gdy spotkamy w swoim życiu, gdy spotkasz w swoim życiu Chrystusa, to narodzi się w tobie pewność. I będziesz mógł wyznać, że to jest Bóg mój i Pan mój, że Chrystus żyje. To będzie ten moment nowego narodzenia, moment nawrócenia. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiejsza niedziela, pierwsza po Wielkanocy, nosi taką łacińską nazwę quasi-modogeniti. Ktoś wie, co to oznacza? Tak, tak, tu pastorowa, pan Zbyszek mówią, jako nowo narodzone niemowlęta. Czyli chcemy, tak jak to jest hasłem tej niedzieli, narodzić się na nowo. Kiedy spotykamy Jezusa w naszym życiu, to jest nie do opisania uczucie czy myśl, ale wtedy następuje właśnie to nowo narodzenie. Spotykając Go, rodzimy się na nowo. Pozwólcie, że na koniec, bo widzę, że czas już szybko biegnie, podzielę się tym, co mnie osobiście najbardziej uderza w tym tekście. Co najbardziej mnie uderza w zachowaniu Tomasza. Drodzy, to jest fakt, że on nie krył się ze swoimi wątpliwościami. Nie ukrywał, ale je wypowiadał na głos. Taka uczciwość wobec samego siebie, takie powiedzenie, nie rozumiem, jak to może być, wątpię, ale chcę znać odpowiedź. Stawiam głośno pytanie. To też jest dobra postawa. Wątpiąc, ale jednocześnie szukając, człowiek przybywa Bożą drogą od zwątpienia do zdziwienia, jak to było hasłem jednego z tygodni ewangelizacyjnych. Od zwątpienia do wiary. Wątpliwości to jest początek tej drogi. Jest to dobry początek. Nie gorszy niż żaden inny. To dotyczy każdego człowieka, nie tylko tych, którzy jeszcze Boga nie znają, którzy nie są nawróconymi chrześcijanami. Ale to też się odnosi do tych, którzy już wierzą. Którzy przyjęli to, że Jezus jest Bogiem i Panem. Ich osobistym Panem. Bo nie oszukujmy się. Nawet ten najwspanialszy chrześcijanin, jakiego byśmy sobie nie postawili na piedestale, to nawet on miewa w swoim życiu wątpliwości. Wątpliwości dotyczące wiary Boga. I każdego to dopada. Bądźmy szczerzy i przyznajmy sami w sobie, że też czasem nam się tak zdarza. I myślę, że wtedy, kiedy tak jest, ważne jest, żeby wypowiadać te wątpliwości na głos, żeby się z nimi nie kryć, żeby nie zostawiać ich odłogiem. Bo jeżeli tak zrobimy, to one będą się piętrzyły, aż nas po prostu zmiażdżą. Ale ważne jest, żeby starać się je przezwyciężać, szukać odpowiedzi. Bo w ten sposób, kiedy mamy wątpliwości, ale szukamy odpowiedzi, prosimy Boga, żeby nam to wyjaśnił w jakiś sposób, to w ten sposób umacniamy naszą wiarę. Stajemy się dojrzalsi duchowo. Już nie jak niemowlęta, ale jako ci dojrzali duchowo. Jako Boże dzieci mamy pewność, że Jezus do nas przyjdzie ze swoimi słowami: pokój wam, pokój tobie. I tym stwierdzeniem w adekwatny do sytuacji sposób wierzę w to, że rozwieje nasze wątpliwości. Kończąc, chciałbym podsumować takie najważniejsze aspekty, które omówiliśmy i które znajdują się w tym tekście. Pierwsze. Zmartwychwstały Chrystus może przyjść i do nas. Do naszego pomieszczenia, w którym się znajdujemy. Nieważne, czy jest to pomieszczenie zwątpienia, smutku, bólu, cierpienia. On może i chce przyjść. Może przyjść i dać nam uwalniający pokój. Wystarczy zwrócić się do Niego i Mu ufać, czekać. Po drugie, wiarę w człowieku wzbudza tylko Bóg. Tylko po spotkaniu z Chrystusem jesteśmy w stanie z całą pewnością powiedzieć: Pan mój i Bóg mój. Tylko po spotkaniu z Nim jesteśmy w stanie to powiedzieć. Po trzecie, chcąc wypełniać nakaz misyjny, o którym mówiliśmy, świadczyć. Możemy jedynie tworzyć okazję, odpowiednie warunki do tego, żeby ludzie znajdowali się pod słowem. Tak jak mówiłem, nikogo nie nawrócisz swoimi słowami, nie wzbudzisz wiary w nim, ale możesz mu dopomóc, dodać odpowiednie warunki do tego. I po czwarte, wątpliwości dopadają każdego. Każdego. Ale ważne jest, żeby umieć sobie z nimi odpowiednio poradzić. Nie spychać na bok, ale wyartykułować, wypowiedzieć i szukać odpowiedzi. A Bóg, który widzi nasze nastawienie, widzi, że pragniemy, że z czymś się borykamy, przyjdzie do nas, tak samo jak widział borykanie się Tomasza. Przyjdzie do nas w słowie, które usłyszymy, czy w myśli, która do nas przyjdzie do naszej głowy i powie nam: pokój Tobie, pokój Wam. I wierzę, że wtedy te wątpliwości już nie będą stanowiły dla nas problemu. Życzę nam wszystkim, żebyśmy jako świadkowie Jezusa chcieli wypełniać nakaz misyjny i stwarzali te dobre warunki. Życzę nam, którzy wątpimy, niezależnie czy wątpimy w zmartwychwstanie, wątpimy w ogóle w wiarę w Chrystusa, albo czy też wątpimy z jakiegoś innego powodu, już jako wierzący. Życzę nam, żebyśmy mieli w sobie taką chęć, żeby wyjaśnić te wątpliwości, żeby szukać Boga i żeby przychodzić pod Słowo Boże, czytając, słuchając. Życzę, żeby każdego z was w waszych sytuacjach życiowych, w jakich się znajdujecie, żeby Jezus i do was przychodził i mówił: pokój wam. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy tekst. Dziękujemy Ci za to słowo, które Ty sam wkładasz w nasze serca. Każdemu co innego, Panie, ale każdemu to, co jest potrzebne. Prosimy Ciebie, abyś Ty, Panie, pomagał nam w chwilach, kiedy nachodzą nas zwątpienia, w chwilach, kiedy być może ból, jakiś strach, smutek, jakieś inne złe rzeczy zamykają nas w pomieszczeniu, żebyś Ty przychodził, Panie, do nas i nas z tego uwalniał. Panie, prosimy Ciebie, abyś wypełnił nasze życie pokojem. Takim pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Takim, którego nie sposób pojąć, a tylko Ty możesz zagwarantować. Prosimy Cię, Boże, abyś wzbudzał takie pragnienie szukania Ciebie. Żebyśmy się nie zniechęcali, kiedy czegoś nie rozumiemy, kiedy coś jest dla nas niejasne. Żebyśmy, Panie, kiedyś mogli razem z Tobą, Panie, spotkać się i żyć. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.